Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy na cykliczną naszą audycję Szukając Słowa Bożego. W naszym studio gościmy księdza profesora, doktora habilitowanego Henryka Witczyka, głównego moderatora dzieła biblijnego w Polsce imieniem świętego Jana Pawła II, pochylony nad Pismem Świętym. Ksiądz profesor zaszczycił nas obecnością długą drogą z Lublina, ale jest to posługa słowa, za którą dziękujemy już na początku. Księże profesorze, witamy serdecznie.
Witam ojca, witam serdecznie naszych słuchaczy w ten uroczysty dzień nawrócenia świętego Pawła Apostoła, który dla nas wszystkich winien być też wielkim wzorem i zarówno wezwaniem, jak też wspaniałym przykładem dla tego właśnie i trudu, i zaangażowania, jakie trzeba podjąć w celu głoszenia Ewangelii współczesnemu światu.
Przed nami niedziela, trzecia niedziela zwykła. Czy może tytułem wstępu jakąś tą niedzielę możemy opisać, czy po prostu przechodzimy do modlitwy do Ducha Świętego i analiza tekstu Pisma Świętego?
Tak, dobrze jest opisać liturgię słowa konkretnej niedzieli. Wtedy łatwiej przeżywamy całą liturgię, łącznie z liturgią Eucharystii, z pieśniami. Całe nasze duchowe ukierunkowanie jest wtedy jakoś bardzo skonkretyzowane. I jak zobaczymy z treści wszystkich praktycznie fragmentów Pisma Świętego, wynika jedna wielka prawda dotycząca Słowa Bożego, które przeżywa pewien proces narodzin, jest następnie wcielane w postać księgi, następnie ta księga akceptowana przez lud Boży, odczytywana, staje się źródłem Słowa Bożego. Można by powiedzieć, że po okresie narodzin Syna Bożego, osoby Syna Bożego, najbliższa niedziela pokazuje nam w sposób niezwykle wielotorowy, wieloaspektowy proces przychodzenia do nas Słowa niosącego prawdę Bożą, Słowa Bożego niosącego prawdę Bożą, Słowa, które od Boga pochodzi, objawione konkretnym osobom powołanym przez Pana Boga, tym, które były bezpośrednimi adresatami Bożego Słowa, Bożego objawienia. Następnie to otrzymane przez nich Słowo pochodzące od Boga, przekazywane pod postacią przekazu ustnego, zwanego też przekazem oralnym. I wreszcie po jakimś czasie te przekazy oralne, różnorodne, były spisywane i ujmowane w jedną wielką księgę. Oczywiście księgę poświęconą określonemu okresowi historii zbawienia czy określonemu zagadnieniu. Zobaczymy właśnie dzisiaj, zarówno słuchając pierwszego czytania, jak też Ewangelii, jak bardzo ten proces jest ważny, zwłaszcza ewangelista święty Łukasz z całą stanowczością kładzie na ten proces nacisk, ponieważ, jak podkreśla, od tego właśnie procesu, jego precyzji, co do których Teofil, adresat Ewangelii, musi być pewien, zależy siła jego wiary. Jeżeli Teofil, zwany dostojnym Teofilem, a więc ten, któremu ktoś ze sług słowa obwieścił już ustnie Ewangelię Pana Jezusa, nie otrzymałby ostatecznie księgi, czyli tego słowa, tej Ewangelii, tego orędzia spisanego i utrwalonego i potwierdzonego autorytetem wszystkich apostołów, to jego wiara mogłaby być nieustannie poddawana różnego rodzaju wpływom, jakimś zabiegom pomniejszającym czy wykrzywiającym. Wręcz wiemy, że takie działania były nieustannie podejmowane zarówno w starożytnym Izraelu, jak też w Kościele Apostolskim. Tak więc przeżywamy z radością niedzielę, która pokazuje nam, w jaki sposób Słowo Boże przychodzi do ludzi, ale równocześnie pokazuje, jaki najwspanialszy owoc, to słowo, które trafia ostatecznie do człowieka, wywołuje w jego duszy. Słuchając poszczególnych fragmentów, spróbujmy odkrywać te owoce. To są różne owoce. Powiem tylko króciutko, iż jeśli chodzi o drugie czytanie z listu do Koryntian, ono opowiada o Kościele, w którym jest cały szereg różnorodnych funkcji, o których apostoł pisze. To są te funkcje, te posługi, które również przyczyniały się do powstawania orędzia Nowego Testamentu. Najpierw w formie właśnie przekazu oralnego, a następnie w formie przekazu spisanego. Jak wspomniałem wcześniej, są to sprawy o fundamentalnym znaczeniu dla naszej wiary. Ale równocześnie słuchając tekstu z listu do Koryntian, zwróćmy uwagę, jak wielką rolę wspólnototwórczą pełni właśnie Słowo Boże i charyzmat posługiwania temuż właśnie Słowu. To niech te zdania wystarczą nam jako wprowadzenie generalne do trzeciej niedzieli okresu zwykłego w roku liturgicznym C.
A rozpoczynamy od naszej wspólnej modlitwy do Ducha Świętego. Pierwsze czytanie z księgi Nechemiasza. Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed bramą wodną i domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę prawa mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Kapłan Ezdrasz przyniósł prawo przed zgromadzeniem, w którym uczestniczyli. Nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi na placu przed bramą wodną od rana aż do południa w obecności mężczyzn, kobiet i tych, którzy rozumieli, a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę przed oczyma całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud. A gdy ją otworzył, cały lud się podniósł i Ezdrasz błogosławił wielkiego Pana Boga, a cały lud podnosząc ręce odpowiedział: Amen, amen. Potem pokłonili się i upadli przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi. Czytano więc z tej księgi prawa Bożego dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nechemiasz, to jest namiestnik oraz kapłan pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa prawa. I rzekł im Nechemiasz: idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie. Poślijcie też porcje temu, który nic gotowanego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Oto słowo Boże.
Oto niezwykłe czytanie z księgi proroka Nehemiasza, rozdział 8. Poznajemy liturgię słowa, którą przeżywa lud pierwszego przymierza po powrocie z niewoli babilońskiej. Sytuacja ma miejsce w roku 444 przed Chrystusem, jak się oblicza. Warto zwrócić uwagę na kilka czynników związanych właśnie ze Słowem Bożym, w tym przypadku ze zwojem prawa mojżeszowego. Najpierw zwróćmy uwagę na nazwę prawa mojżeszowego. Tora pochodząca od Pana Boga, ale objawiona Mojżeszowi. I tak ta święta część Starego Testamentu jest przyjmowana, tak jest odczytywana. Rzuca nam się na pewno w oczy i uderza bardzo to wielkie naleganie ludu, który wreszcie odbudował świątynię, odbudował miasto, mury, czuje się bezpiecznie w swojej stolicy i tego, czego najbardziej ludowi, który powrócił z wygnania, potrzeba, jest obecność Boża. I ta Boża obecność staje się faktem przede wszystkim za sprawą właśnie zwoju Tory Mojżeszowej, którą kapłan Ezdrasz przyniósł przed zgromadzenie. Ta wielka postać, kapłan Ezdrasz, łączona jest właśnie z Pięcioksięgiem Mojżeszowym, w ogóle z dziełem połączenia różnych nurtów tradycji wcześniej oddzielnie funkcjonujących, czy to częściowo spisanych, czy utrwalonych jedynie pamięciowo. Ten kapłan, właśnie Ezdrasz, dokonał wielkiego dzieła połączenia różnych nurtów tradycji przekazującej Słowo Boże, prawo objawione przez Pana Boga Mojżeszowi, ale nie tylko prawo, rzecz jasna, również prawdy Boże dotyczące stworzenia świata, stworzenia człowieka. Można by jeszcze bardzo wiele na temat tego fragmentu mówić, zapewne wrócimy do niego w trakcie naszej medytacji. Ja pragnę naszą uwagę zwrócić jeszcze na następujące wydarzenie, które miało miejsce. Mianowicie, gdy kapłan otworzył księgę na oczach całego ludu, gdy ją otworzył, cały lud powstał. Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, właśnie dziękując za to słowo Tory, a cały lud podniósł ręce, odpowiedział amen, amen. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana twarzą ku ziemi. To wielki gest prostracji, najwyższej czci. Pragną w ten sposób wyrazić swoją głęboką wiarę, że pod postacią słów zapisanych w tym zwoju, świętym zwoju, który kapłan Ezdrasz przyniósł, zapisane są słowa Boże, zapisana jest Boża obecność i ta właśnie Boża obecność będzie odtąd im towarzyszyła, będzie przed nimi odsłaniana właśnie na terenie świątyni. To też należy podkreślić, iż to wielkie czytanie i słuchanie Słowa Bożego ma miejsce w świątyni pod przewodnictwem wielkiego kapłana. Wielkie zgromadzenie ludu, podwyższenie, które przygotowano, uroczysty akt czytania z dodawaniem objaśnień, tak żeby lud rozumiał. I wreszcie rachunek sumienia. Słowo Boże niosące w sobie Bożą obecność, Bożą łaskawość, wywołuje w duszy ludu, w sercach ludzi odpowiednie reakcje. Lud uświadamia sobie swoją niewierność przede wszystkim wobec tych wszystkich postanowień prawa Bożego. Tak wielka rola tegoż właśnie zwoju z prawem Mojżesza. Niesie on w sobie tak wielkie światło duchowe, które pozwala rozeznać ludowi. Wiemy, jak w czasach proroków był to lud twardego karku, niesłuchający, niewrażliwy na głos proroków. Teraz ten lud wybucha wręcz płaczem, gdy rozpoznaje swoje grzechy pod wpływem wsłuchania się w Słowo Boże. Możemy zatem powiedzieć, że uważnie wysłuchiwane, otwartym sercem Słowo Boże przeprowadza nam doskonały rachunek sumienia i niesie łaskę skruchy, łaskę, która jest podstawową dla uzyskania Bożego przebaczenia. I de facto widzimy, iż to Boże przebaczenie otrzymują, ponieważ ostatecznie Nehemiasz, a więc namiestnik, rzecz jasna w porozumieniu z kapłanem Ezdraszem, rozkazuje, aby lud nie był już dłużej przygnębiony, pogrążony w smutku, ale by przeżywał radość w Panu. Radość w Panu jest waszą ostoją. Tak głęboka treść pierwszego czytania. Widzimy, jak wiele osób zaangażowanych w ten proces przyjścia słowa od Pana Boga pochodzącego przez Mojżesza, przez tę właśnie tradycję, która niosła ten przekaz, przez kapłana Ezdrasza, przez tych, którzy czytają, którzy objaśniają, którzy nauczają lud, aż ostatecznie to słowo trafi do serca ludu, by je oczyścić, by zamiast grzechów w sercach tych zamieszkała radość.
Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśli noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśli ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg tak jak chciał stworzył różne członki, umieszczając każde z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogom, nie potrzebuję was. Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze, a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, też tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele. lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden, współcierpią wszystkie inne. Podobnie, gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. Tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Oto Słowo Boże.
Wysłuchaliśmy fragmentu 12 rozdziału listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian, wielkiego listu, wielkiej proklamacji apostoła narodów. Jest ona adresowana akurat do wspólnoty w Koryncie, której głosił Ewangelię, a więc można by powiedzieć, którą zakładał swoim apostołowaniem. I oto w pewnym momencie pojawiają się w tej, jak widzimy, wielkiej, ale też i zróżnicowanej wspólnocie różnego rodzaju nieporozumienia, czy jakby to powiedzieć, błędy w rozumowaniu. Apostoł używa w odniesieniu do wspólnoty Kościoła wielkiego symbolu. Jest to bodaj... Trudno zestawiać czasowo nauczanie świętego Pawła z nauczaniem Pana Jezusa, wiadomo, ale bez wątpienia ten właśnie symbol ciała, jednego ciała odniesiony do Chrystusa należy do najstarszych ujęć prawdy o Kościele. Celowo mówię ujęć, bo to coś znacznie więcej niż obraz czy metafora. Tutaj ciało funkcjonuje wręcz jako symbol, a więc jako doświadczana przez każdego z nas rzeczywistość, która, jak chce święty Paweł, winna nam objawiać coś duchowego, coś więcej z tajemnicy Kościoła. I co objawia? Przede wszystkim święty Paweł objawia wielką prawdę, że wspólnota Kościoła, mimo że złożona jest z różnorodnych osób, które nie mieszkają przecież razem jak w jakiejś wspólnocie klasztornej czy powiedzmy w jakimś zakładzie poświęcającym się jakiejś aktywności czy w obozie sportowym, powiedzmy, pomimo że każdy chrześcijanin mieszka w swoim domu, zajmuje się też swoimi aktywnościami zawodowymi, to wszyscy chrześcijanie, wszyscy ochrzczeni stanowią jeden organizm. I ten jeden organizm jest organizmem żywym, tak żywym, jak ludzkie żywe ciało. Właśnie każdy z nas, kto w jakikolwiek sposób mógł czy może zgłębiać tajemnice organizmu ludzkiego, jak funkcjonują poszczególne właśnie członki, organy, staje często zdumiony tą wielorakością oddziaływań i wzajemnych powiązań. Tym bardziej, mówi święty Paweł, tak właśnie misternie zbudowana przez Ducha Świętego jest wspólnota Kościoła. Żyjemy dzisiaj w czasach, w których modny jest izolacjonizm, zamykanie się w sobie, wyłączanie się, nieinteresowanie się innymi. Są to postawy radykalnie sprzeczne z istotą Kościoła. w dobrych parafiach, w dobrych wspólnotach parafialnych czy diecezjalnych, jednak wierzący w Chrystusa naprawdę przeżywają siebie nawzajem jako właśnie osoby sobie potrzebne, służące sobie. I to jest właśnie druga prawda, którą apostoł Paweł pragnie nam przekazać w tym wielkim obrazie Kościoła, który przedstawia, posługując się symbolem ludzkiego ciała. Każdy członek, choćby najmniejszy, pełni niezwykle ważną funkcję i jest konieczny, potrzebny, wymaga jednakowego szacunku i czci, poszanowania. Nie ma po prostu organów mało ważnych, mniej ważnych, takich, które można lekceważyć, o które można się nie troszczyć. Otóż apostoł chce powiedzieć, że w tej wspólnocie, w której pojawił się taki niebezpieczny spór o to, kto spośród chrześcijan jest ważniejszy, kto pełni ważniejszą funkcję, bardziej może odpowiedzialną, czy bardziej jakoś związaną z posługą samego apostoła, czy w ogóle Chrystusa, który jest głową tegoż właśnie organizmu, tego ciała. Apostoł chce powiedzieć, że wszystkie posługi są jednakowo ważne, a są różne i muszą być różne dla dobra ciała. I nie ma potrzeby, żeby zazdrościć apostołom, że są apostołami, a tym, którzy prorokują, że są prorokami, tym, którzy mają moc czynienia cudów, że dokonują określonych znaków mocą Bożą i tak dalej. To są bardzo ważne stwierdzenia, które apostoł kieruje do swojej wspólnoty, aby nie było w niej takich właśnie rywalizacji, zazdrości, ducha jakiegoś przygnębienia czy pychy przede wszystkim. Wiemy, jak bardzo ojcowie Kościoła czy mistrzowie życia duchowego, bodaj jako najcięższy i najłatwiej pojawiający się grzech, rozbijający życie wspólnotowe, traktowali zawsze pychę właśnie. A więc to wywyższanie się jednego człowieka ponad inne osoby. Żeby nie przedłużać naszej refleksji nad tym dosyć zrozumiałym fragmentem z listu świętego Pawła do Koryntian, zwrócę jednak naszą uwagę na te właśnie funkcje związane z głoszeniem Słowa Bożego. Wiemy, że to Pan Jezus objawił w sposób już definitywny Słowo Boże, czyli przyniósł pełnię objawienia, przekazał ją apostołom, których nauczał w trakcie 3 lat swojej publicznej działalności. Jego osoba, on sam, jest również treścią Ewangelii. I jak słyszymy, w Kościele po Chrystusie, pisze święty Paweł, ustanowił Bóg naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli. Ale mamy tutaj aż 3 kategorie osób zaangażowanych z ustanowienia Bożego w dzieło przekazywania słowa objawienia, słowa Chrystusowego, słowa Ewangelii, by to słowo w sposób nienaruszony, niezafałszowany, nietknięty przez jakąś ideologię, jakąś filozofię, czy właśnie jakąś mądrość stricte ludzką, zostało po pierwsze doskonale zapamiętane, utrwalone w formie przekazu ustnego, następnie głoszone we wspólnotach, które poznawały Ewangelię, następnie spisane i dopiero właśnie w formie spisanej już po określonym kilkudziesięciu latach zostało ogłoszone całemu Kościołowi na całym świecie. Misjonarze wyruszający na głoszenie Ewangelii mogli już zabierać ze sobą zwoje całych Ewangelii. To był jednak pewien proces, który trwał, ale proces bardzo precyzyjny, odbywający się właśnie z ustanowienia Bożego w Kościele pod kierunkiem Ducha Świętego, o którym notabene święty Paweł mówił we wcześniejszym rozdziale, w niedzielę poprzednią, żeśmy słyszeli właśnie o tych charyzmatach, którymi Duch Święty obdarza poszczególne osoby, którym Bóg wyznacza określone zadania. Tak więc rozpoznajemy w tym drugim czytaniu wielką rolę apostołów, proroków chrześcijańskich i nauczycieli w tym dziele przekazywania Słowa Bożego. Zobaczymy, że święty Łukasz nazwie ich sługami Słowa, oprócz właśnie apostołów, czy obok apostołów. Tak więc za chwilę wysłuchajmy fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Zapowiem, że będą to w gruncie rzeczy dwa samodzielne fragmenty. Pierwsze wersety to będzie sam początek trzeciej Ewangelii, w której święty Łukasz właśnie prezentuje swoje dzieło tworzenia tej Ewangelii. A z kolei od pewnego momentu rozpoczyna się opowiadanie o pobycie Pana Jezusa w synagodze w Nazarecie, a więc w swojej, można by powiedzieć, rodzinnej synagodze.
Początek Ewangelii według świętego Łukasza. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał ich w synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się do swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Oto słowo Pańskie.
Rozpocznijmy może nasz króciutki komentarz do Ewangelii, przyglądając się uważniej pierwszym czterem wersetom. Zwróćmy uwagę, iż święty Łukasz, jak przystało na bardzo rzetelnego historyka, odnotowuje precyzyjnie, kto na podejmowany przez niego temat już zabierał głos. I mówi tutaj nam: wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas. To bardzo ważna informacja pokazująca nam, że zanim powstał tekst, w tym przypadku trzeciej Ewangelii, istniało już cały szereg opowiadań ułożonych. Opowiadania te dotyczyły zdarzeń, które się dokonały pośród nas. A więc mamy tutaj bardzo ważną informację o istnieniu we wspólnotach Kościoła Apostolskiego, zanim pojawiły się Ewangelie w formie takiej, jaką mają dzisiaj, istniały krótkie czy dłuższe opowiadania, dokładniej mówiąc świadectwa, czyli takie właśnie opowiadania osób, które uczestniczyły w wydarzeniach. Były bądź to zbiory opowiadań o cudach, bądź to zbiory wypowiedzi mądrościowych Pana Jezusa, czy zbiory przypowieści, czy też zbiory po prostu czynów, które Pan Jezus dokonywał w określonych regionach, prawda, miejscowościach. Trudno się teraz nad tym wszystkim rozwodzić. Niemniej odkrywamy tutaj istnienie takiej pierwotnej tradycji wiarygodnej, ponieważ ona była przekazywana pośród tych, którzy znali doskonale życie Pana Jezusa, Jego nauczanie. A to wszystko było utrwalane po to, aby ta wielka historia nie doznała jakiegoś uszczerbku po prostu. Wielu dopatruje się też tutaj takiego wyraźnego odniesienia do istnienia takiego przekazu oralnego, ustnego, który rządzi się notabene jeszcze swoimi prawami, o których może kiedyś będzie okazja rozmawiać. Druga sprawa, na którą należy zwrócić uwagę, to Święty Łukasz pisze, że o tych wydarzeniach, jakie dokonały się pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. A więc mamy przekazali i ci, którzy od początku, czyli po prostu uczestniczyli w życiu Jezusa z Nazaretu jako naoczni świadkowie, czyli uczestnicy tego życia. A równocześnie, kiedy Pan Jezus odszedł do nieba, stali się sługami słowa, które On głosił. I dopiero teraz ewangelista informuje, że postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofil, a więc zapowiada, że napisze po prostu piękną historię po kolei poszczególnych wydarzeń z życia Pana Jezusa. Wszak te wcześniejsze opowiadania były bez wątpienia opowiadaniami cząstkowymi, poświęconymi określonym epizodom z jego życia. Do tego jeszcze zapewnia Święty Łukasz, że postanowiłem zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil. Na czym to jego dokładne badanie mogło polegać? Warto postawić sobie pytanie. Przede wszystkim miał dostęp do tych wszystkich właśnie naocznych świadków, zarówno tych pierwszoplanowych apostołów, jak też tych osób wspominanych z imienia, tych, którzy byli uzdrowieni, czy mieszkańców poszczególnych miejscowości, gdzie wydarzenia z życia Pana Jezusa miały miejsce. I wreszcie Święty Łukasz pisze, że to jego dzieło nie jest tak właśnie dla nikogo, sobie amuzą, dla jakiejś właśnie jedynie ciekawości historycznej. Wręcz przeciwnie, pisze to wszystko, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Zwróćmy uwagę na to wyrażenie, całkowita pewność nauk. Będziesz miał tekst spisany Ewangelii, życia i działalności, nauczania Pana Jezusa. Będziesz w każdej chwili mógł otworzyć tę księgę, ten zwój. Będziesz mógł po prostu przypominać sobie poszczególne wydarzenia, rozważać nauczanie Pana Jezusa, aby mieć coraz to większą, a nie coraz to mniejszą pewność w odniesieniu do nauki chrześcijańskiej, którą zapewne już otrzymałeś właśnie w momencie Chrztu Świętego, czy w momencie pierwszego krótkiego siłą rzeczy kerygmatu, który został ci przekazany. Tak więc widzimy, z jak wielką starannością święty Łukasz podchodzi do pisania swojego wielkiego dzieła, jakim bez wątpienia jest trzecia Ewangelia. Jeśli chodzi o drugą część tejże Ewangelii, to pragnę przywołać dwie uwagi. Po pierwsze, widzimy, jak sam Pan Jezus, odczytując zwój z proroctwem Izajasza, obwieszcza, że dzisiaj te słowa Pisma spełniły się, nadaje tym samym wielkim proroctwom, w gruncie rzeczy całemu Staremu Testamentowi, charakter wielkiego proroctwa o Chrystusie, o Mesjaszu. Cały Stary Testament zaiste podąża do Chrystusa i w nim znajduje swoje wypełnienie. I to stwierdza nie jakiś egzegeta, prawda, żydowski czy chrześcijański, ale stwierdza to dzisiaj sam Chrystus z całą swoją mocą. Dziś spełniły się te słowa wygłoszone 8 wieków wcześniej przez proroka Izajasza, a zapisane zostały w zwoju właśnie pod jego imieniem. Te słowa, które zostały odczytane przeze mnie, one wypełniły się, wypełniają się na mnie. A więc całe Pismo Święte, nie tylko Ewangelie, mówią o Chrystusie. I jeszcze jedno zdanie. Mamy tutaj taką charakterystyczną uwagę, że oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Widzimy, jak słuchacze zauroczeni słowem proroka Izajasza przechodzą do kontemplacji. Wysłuchali uszami, a teraz przechodzą do kontemplacji, do oglądania oczami tego, o którym słowa proroka Izajasza mówią. Gdybyśmy jeszcze kolejny werset odczytali tej Ewangelii, możemy sobie w naszych mieszkaniach sięgnąć, to tam znajdziemy to słynne zdanie, że dziwili się też słowom łaski płynącym z ust Jezusa. To zdanie o nieprawdopodobnej doniosłości, ponieważ ono wyraźnie nam mówi, iż słowa Chrystusa, słowa Ewangelii niosą łaskę. Zarówno słowa proroka Izajasza, jak też słowa Chrystusa, który komentuje Izajasza, czy słowa apostoła, to są słowa łaski. Słowa niosące najprawdziwszą łaskę Bożą, łaskę zapalającą wiarę, a więc łaskę najbardziej podstawową. Zazwyczaj łączymy Bożą łaskę i dobrze z ciałem Pańskim, które z największą powagą i radością przyjmujemy, ale z równą po prostu powagą i otwartością winniśmy przyjmować słowa Chrystusa, słowa Pisma Świętego, Starego Testamentu czy Nowego, bo również te słowa, tak jak ciało Pańskie niesie Jego samego, który jest błogosławieństwem, tak również słowo Pisma niesie de facto tę łaskę, którą On sam jest, Chrystus, bo On jest główną treścią tegoż słowa. I to każdego słowa, poczynając od pierwszego wersetu Księgi Rodzaju po ostatni werset Księgi Apokalipsy.
Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym dzisiaj gościem jest ksiądz profesor Henryk Witczyk, a my już zapraszamy, księże profesorze, naszych słuchaczy do rozmowy, do pytań, do refleksji. Oczywiście jedna prośba, żeby dotyczyły tych konkretnych właśnie dzisiejszych czytań, które będziemy słyszeć w najbliższą niedzielę, a więc pierwsze, drugie czytanie oraz Ewangelia. Więc zapraszamy do naszych rozmów tutaj na żywo poprzez drogę telefoniczną. Telefony 56 655 23 55, 56 655 23 56, dla zagranicy 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66. I mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Halo, halo. Niestety, ktoś jest, ale się...
Proszę czekać. O. Wkrótce.
Będziemy z pocztą z telekomunikacją nie rozmawiać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z Polski Północnej. Ja chciałem zwrócić uwagę, tak biorąc pod uwagę wszystkie, ale mówiąc o jednej myśli. Było mówione o tym, że jeden duch jest w Kościele, to jest z drugiego czytania. No i nie może być tak, że ktoś powie, że nie potrzebuje jakiejś części, jakichś wskazań, jakiegoś nauczania, na przykład tego, co uczy papież o miłości bliźniego do drugiego, bo gdybym znał całe Pismo Święte, całą wiedzę, a miłości do bliźniego bym nie praktykował, byłbym niczym. I teraz jeśli ktoś odrzuca papieża nauczanie, sam siebie stawia w miejsce papieża, czyli w miejsce Boga, czyniąc siebie Bogiem, to przyjmuje na siebie cierpienia milionów ludzi, którzy żyją w niesprawiedliwości i izolacjonizm, o którym ojciec mówił już od 100 lat, słychać ból ludzi, którzy tracą ukochanych, bo oni szukają kogoś bogatszego.
Tak, ale to może dalsza idąca tutaj refleksja, panie Andrzeju, bo chyba to pan Andrzej z Olsztyna. Natomiast papież nie jest panem Bogiem, prawda?
To jedno, a po drugie trudno byłoby wskazać kogoś chrześcijanina zdrowego, normalnego, który by odrzucał nauczanie Ojca Świętego. Natomiast często nasz podejście do nauczania Ojca Świętego jest wybiórcze właśnie i oderwane od kontekstu, w którym on nauczał. Pamiętam przed 2-3 laty kardynał Miller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, również to właśnie nauczanie na temat małżeństwa, które Ojciec Święty prezentuje wraz z synodem, nieustannie musi być interpretowane w kontekście nauczania całej wielkiej tradycji Kościoła i nie grozi nam jakieś takie, jakby to powiedzieć, wyrwanie pojedynczego poglądu czy jakiejś tezy teologicznej z kontekstu całej tradycji, całego nurtu tradycji Kościoła, łącznie oczywiście z nurtem objawienia.
Mamy telefon kolejny. Halo, halo, prosimy bardzo. Ale był, ale się ktoś zrezygnował jednak. Może teraz? Prosimy, Radio Maria. Prosimy. No dziwne, ktoś odebiera, ale nie chce mówić. Może brakuje odwagi czasem, tak, no to szkoda wtedy miejsca. Nie zajmujmy może na antenie.
To ja może w oczekiwaniu.
Jest już, tak? Halo, halo, proszę bardzo.
Szczęść Boże, ja powiedzcie. Chciałam zapytać, czy można prosić o wyjaśnienie, kim był Teofil?
O, jest to postać bliżej nieznana, postać szacowna. Jeden z dostojnych chrześcijan, po prostu zamożnych, którzy przyjęli naukę chrześcijańską, a wobec których święty Łukasz czuje się zobowiązany, by mu zaprezentować właśnie w sposób spisany życie, nauczanie, działanie Pana Jezusa. Odsyłam do encyklopedii, ale one niewiele nam powiedzą więcej poza to, iż szacowna postać Kościoła apostolskiego, wszak nie sposób ustalić tych danych.
Kolejny telefon, proszę bardzo, słuchamy Radio Maria, proszę bardzo.
Wyłączam.
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz
jest bardzo
zawsze.
Serdecznie witam ojca prowadzącego. I bo późno włączyłam, ale trochę usłyszałam. I drugiego ojca.
Księdza profesora.
Bardzo serdecznie.
Kto mówi i skąd, jeśli możemy?
No, słuchaczka z południa. Tak. Nie będę się przedstawiać tak bardzo.
I słuchamy pani pytania.
I chciałam powiedzieć, że ja nawet w zeszycie zapisałam, bo bardzo dużo jeszcze czasem coś zapiszę, że takiej nauki, jak Pan Jezus nam zostawił na cały świat, to jeszcze nikt nie wymyślał, nie wymyśli i takiego nie będzie i trzeba bardzo słuchać każdego słowa, bo Pan Jezus powiedział, że nawet jednego słowa nikt nie może zmienić, tylko tak jak Pan Jezus podał, tak trzeba tego pilnować. Ale czasami w życiu mamy takie trudne chwile jak Hiob. Ale powtarzajmy bez przerwy: Boże, Ty lepiej wiesz, co dla nas jest dobre. To Ty tak czyń, Panie Jezu, Ty się zajmij nami, bo my czasami nie możemy czegoś wyprowadzić na dobro. To ja zawsze mówię: Jezu, wyprowadź każde zło na dobro. No i modlitwa, bo więcej nic nie może człowiek zrobić. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie katechezy, bo ja tak słucham.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy oczywiście panią.
Tak, więc przychodzi mi w tym momencie na myśl wspaniała maksyma świętego Jana Chryzostoma, który gdy gorąco zalecał modlitwę księgą psalmów, używał między innymi takiego sformułowania, że kiedy właśnie modlimy się psalmami, są one dla nas wielkim umocnieniem, pokrzepieniem, a równocześnie są mocą na tyranię namiętności, które w życiu nacierają. Namiętności, czy przeciwności, czy różnego rodzaju właśnie słabości, jakich doznajemy, czy taką tyranię różnego rodzaju wahań, wątpliwości, jakich nieraz ludzie doznają. Najlepszym po prostu antidotum na tego rodzaju tyranie, różnego rodzaju lekarstwem właśnie są słowa Pisma Świętego, zwłaszcza słowa Księgi Psalmów, czy właśnie logia, czyli rady mądrościowe, przysłowia, czy te krótkie wypowiedzi, sentencje Pana Jezusa. A ich ponadczasowa wartość rzeczywiście daje bardzo dużo do myślenia. Dlaczego? Dlatego, że są to de facto wypowiedzi Syna Bożego, mądrości Bożej, która stała się człowiekiem i zaczęła objawiać się i swoje prawdy w ludzkim języku, ludzkimi słowami. Na tym polega też to właśnie wielkie uniżenie Słowa Bożego. Tak jak Syn Boży, osoba Syna Bożego uniża się, zstępując z nieba od Ojca, rodząc się w ludzkim ciele, właśnie w ubogiej stajence, jak to mówimy. Podobnie i Słowo Boże, ta wielka Boża mądrość, która współrządzi z wszechmocą Bożą, całym światem, całą historią, staje się w pewnym momencie właśnie tekstem ludzkiego języka, zapisanym na kruchym zwoju, czy tak jak dzisiaj na papierze, łatwo dostępnym, pod ręką dla człowieka. To wielkie uniżenie takie właśnie Bożej mądrości, która do nas przychodzi. Po to właśnie, aby napełniać nas radością, tak jak widzieliśmy w pierwszym czytaniu, czy tak jak widzieliśmy w Ewangelii.
A też jeszcze mam tylko jedno pytanie, księże profesorze. W Ewangelii właśnie to zdanie, no, wzięte z Księgi Izajasza, to może powiedzieć, Pan Jezus tu jakby przedstawia swoje, no, może złe słowo, motto, ale taki swój program działania, prawda? Takie swoje takie orędzie, czym będzie głównie, oprócz tego, że z Synem Bożym. To misję taką.
Ja w swoim rozważaniu skoncentrowałem się na tych wszystkich aspektach związanych ze Słowem Bożym jako takim, natomiast jestem bardzo wdzięczny Ojcu za przywołanie treści tego czytania Izajaszowego, bo ono rzeczywiście jest takim wielkim programem nauczania i działania Pana Jezusa. W ogóle ta perykopa, którą czytaliśmy z 4 rozdziału Ewangelii Łukaszowej, jest rozumiana przez ewangelistę jako taka perykopa programowa, zapowiadająca właśnie najważniejsze nurty działania Mesjasza, który oto właśnie wkracza na scenę dziejów po przyjęciu Ducha Świętego w wodach Jordanu, poddany próbie, zwycięsko wychodzi z tej próby właśnie z szatanem. Duch wprowadza go właśnie, Duch Święty oczywiście, do Galilei. I oto rozpoczyna się jego publiczna działalność, która będzie miała te nurty właśnie tak pięknie zarysowane przez Izajasza. Pan Jezus je aplikuje do siebie i nie trzeba przecież nam przywoływać treści Ewangelii, że zresztą cały rok będziemy czytać tę Ewangelię i będziemy widzieć, jak poszczególne kategorie osób, o których tutaj mówił, będą do niego przychodzić, czy on będzie do nich się zbliżał, aby je uzdrawiać, uwalniać. I to wszystko właśnie nazwane jest działaniem w kluczu, czy w ramach roku łaski Pana, abym obwoływał rok łaski Pana. Jest to aluzja do wielkiego roku jubileuszowego, każdego 50. roku. Był taki obchodzony, Księga Kapłańska o nim mówiła. Kilkanaście lat temu żeśmy na ten temat bardzo wiele i pisali, i mówili w kontekście wielkiego jubileuszu. Otóż ten rok łaski Pana oznaczał właśnie rok uwolnienia ze wszelkiego rodzaju długów, ze wszelkiego rodzaju właśnie zobowiązań, łącznie z więzieniem, czy właśnie wyzwolenie z więzów choroby. A więc takie boskie przebaczenie, boskie uwolnienie. Tym samym te słowa proroka Izajasza ukierunkowują nasze myślenie na istotę działalności Pana Jezusa, że tą istotą jest wyzwolenie człowieka, czy służba wolności człowieka, ale wolności tak szeroko i głęboko rozumianej oczywiście. Nie jakiejś swawoli, czy powiedzmy popędy człowieka, które mają nim rządzić, ale te najgłębsze pragnienia, które Stwórca włożył w człowieku, mają być rozwijane na czele właśnie z pragnieniem pełni zdrowia, więzi braterskich, relacji do Pana Boga, niezakłóconej przez grzech, przez nieprawość. A więc to wielki program rzeczywiście Chrystusowego działania przedstawiony w Nazarecie, a do tego jeszcze odniesienie do tego gestu namaszczenia. Duch Pański spoczywa na mnie. To jest kluczowe sformułowanie, na podstawie którego Pan Jezus był uznawany, rozpoznawany przez apostołów jako Mesjasz, czyli jako namaszczony Duchem Świętym właśnie. I to dokonało się zarówno w Jordanie, jak też tutaj Chrystus uroczyście w oparciu o pismo Izajaszowe potwierdza: Duch Pański spoczywa na mnie zaiste. Spoczywa, czyli mnie namaścił, jest ze mną, działa przeze mnie. Dlatego jestem Mesjaszem właśnie, jestem Chrystusem, a nie jedynie jakimś, prawda, rabinem mniej czy bardziej inteligentnym, znanym, tak, przekonującym, pociągającym osoby, bo tacy też byli oczywiście, którzy, a ludzie zawsze potrzebowali wyjaśnienia Tory Bożej właśnie jak najdokładniej.
I mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Witam, szczęść Boże, Teresa z Małopolski.
Szczęść Boże, witamy Pani Teresę.
Moje refleksje są takie, że Biblia jest słowem samego Boga, trafiające do serc wszystkich chrześcijan, bez względu na język. Jest przetłumaczone, Pismo Święte, przetłumaczone na wszystkie języki świata i każdy odbierający, każdy za łaską, oczywiście Bożą, za łaską, podkreślam, Bożą, odbiera tak samo, czyli słowo, które pada na grunt naszego serca i odbiór, jest ten sam w każdym człowieku, który wierzy w swojego Stwórcę. Jest to, uważam, łącznik taki, który, no Słowo Boże jest, łączy cały świat. I uważam, że tutaj nie może być inaczej, jak ta łaska, która pozwala ludzkości się łączyć w jedno, w jedno. Poza tym, tak kiedyś jeszcze swego czasu bardzo utkwiło mi to w pamięci. To było takie chyba trochę trafiające do serca, które dziecka, które otrzymuje list od ojca i powiedzmy nie interesuje się tym listem, czyli to Słowo Boże, czyli Biblia, Księga Pisma Świętego jest takim listem do każdego z nas i my mamy odpowiadać czytając, zachwycając się mądrością tych słów i oczywiście słuchać pouczeń, które kieruje do nas.
Tak, i żyć, ojciec, żyć tym słowem, to jest bardzo Bóg, ważne. Tak. Panie Teresie, dziękuję ojciec bardzo, pozdrawiamy serdecznie, bo czas nam ucieka szybko już. Księże profesorze.
Tak, ja mogę tylko powiedzieć, iż rzeczywiście do wszystkich Słowo Boże jest adresowane, dlatego jest Bożym Słowem właśnie. Korzystając z okazji, jeszcze kolejny raz podkreślę, co znaczy Pismo Święte. Święte, czyli od Boga pochodzące. I ten proces pochodzenia od Pana Boga w przypadku Tory, czy Ewangelia przez Chrystusa od Ojca pochodząca, jest tutaj kluczowy i dlatego właśnie, że od Boga pochodzi, czy jest święte, trafia do każdego człowieka, ale równocześnie, z drugiej strony pragnę podkreślić, że tak jak każdy jest w stanie zrozumieć rzecz jasna Pismo Święte, to jednak nasz tak zwany horyzont hermeneutyczny, czyli doświadczenie życiowe, każdy ma inne i każdy w mniejszym lub większym stopniu potrafi wyłapać takie czy inne przesłanie, na przykład choćby z dzisiejszej Ewangelii. Zwróćmy Państwo, zobaczą Państwo, gdybyśmy rozmawiali po mszy świętej, byśmy zobaczyli, że wiele osób na różne aspekty tej Ewangelii zwróciło uwagę. Ze względu na to, co w danym momencie swojego życia przeżywają, na jakie słowo oczekują. I pamiętajmy też, że często właśnie słowo Pisma niesie nie tyle nawet jakieś pouczenie, naukę, co po prostu niesie radość, niesie Bożą łaskę, Boże błogosławieństwo. Jest jakby taką ręką Pana Boga wyciągniętą, przypomnieniem: jestem tutaj z Tobą, tak jak mówił właśnie święty Jan Chryzostom. Czy Grzegorz Wielki, który zachęcał też, by lud prosty sięgał do psalmów jak tylko może najczęściej, bo to są takie właśnie słowa. Wtedy, kiedy je czytamy, wtedy Bóg do nas mówi tymi słowami. To wielka myśl świętego Grzegorza.
Jeszcze jeden telefon, myślę, po tym już pewnie podsumowanie naszego programu, szukając Słowa Bożego. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Witam, Bogumiła dzwoni.
Witamy Pani Bogumiło, bardzo prosimy. Przyciszamy radio i mówimy, tak?
Tak. Otóż chciałam takim podzielić się spostrzeżeniem swoim, takimi odczuciami. Już przepraszam, bo mi się nie włączyło teraz. I otóż bardzo doświadczam działania Ducha Świętego. Powiem krótko taki moment, takie świadectwo, kiedy byłam pierwszy raz na swoich rekolekcjach. Pierwszy w życiu, było to w Kalwarii Płocławskiej. I tam bardzo zaintrygowało mnie ucho Matki Bożej, która miała tak duże, tak nieproporcjonalnie do twarzy. I jeszcze tak powiedziałam pierwsze słowa, nie mają takiego, tej więzi jeszcze z Bogiem. Matko Boża, czemu ci takie to ucho namalowali? No i tak się stało. Od tamtej pory, po jakimś czasie zorientowałam się, że otrzymałam dar słuchania Słowa Bożego. Potem, kiedy chodziłam do wspólnoty odnowy, otrzymałam dar proroctwa zgodnie z wiarą, czyli mówienia o Bogu. Potem następnie idź jeszcze, nie lękaj się, nic swoje świat, gdzie panuje ciemność. Dziękuję Panu Bogu bardzo za te łaski. One jeszcze we mnie są i jeszcze taki dar dzielenia też, dzielenia się słowem na ulicy, ewangelizacja na ulicy. I to otóż, co chcę powiedzieć, dzięki temu wszystkiemu, kiedy idę na mszę świętą, powierzam wszystkich Duchowi Świętemu. Wszystkich tam, tak, których Pan mógł przyprowadzić.
Pięknie, Pani Bogumiło, ale mamy już czas ograniczony, bo szybko minuty płyną. Dziękujemy Pani za
świadectwo. Chciałem bardzo gorąco podziękować za ten głos, ponieważ on jest takim doskonałym, właśnie egzystencjalnym, życiowym komentarzem, jakby uaktualnieniem pierwszego czytania, gdzie jakoś w pośpiechu oczywiście naszych interpretacji już nie zwracaliśmy uwagę na z jednej strony fakt oczywisty, niemniej bardzo mocno odnotowany przez autora natchnionego, mianowicie wszyscy mężczyźni, także kobiety, wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać, zgromadzili się właśnie na tym placu, a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Widzimy, jak bardzo mocno, podobnie w Ewangelii, Pan Jezus mówi, dziś spełniły się w waszych uszach te słowa Pisma, któreście słyszeli. A więc to ukierunkowanie, wręcz takie obrazowe, ucha na Słowo Boże, czyli całej uwagi właśnie naszej percepcji na Słowo pochodzące od Pana Boga jest bardzo mocno akcentowane przez Księgę Pisma Świętego. Dlaczego? Dlatego, że to jest rzeczywiście Słowo, które Pan Bóg dzisiaj, teraz, kiedy słucham, kiedy właśnie w trakcie liturgii otwieram się na te słowa, teraz rzeczywiście Pan Bóg do mojego ucha, do moich uszu mówi coś bardzo konkretnego i osobistego. I to odniesienie do obrazu Matki Bożej słuchającej rzeczywiście robi wielkie wrażenie. Matka Boża jako ta pierwsza pośród prawdziwych chrześcijan, dziewica słuchająca, tak nazwana przez papieża Pawła VI, przepiękne określenie, jest dla nas wszystkich wzorem takiego właśnie wsłuchiwania się, nasłuchiwania tego, co Pan Bóg mówi. Bo my często jesteśmy, może to przesadzę, ale jakby znudzeni Słowem Bożym. Wydaje nam się w tym znaczeniu znudzeni, że a my już wszystko znamy z tej Ewangelii, czy z tego czytania, czy z tego psalmu. Podczas gdy warto podchodzić do każdego właśnie takiego udziału w liturgii słowa w sposób niezwykle świeży i wyczulony na to właśnie słowo, które w tej mojej dzisiejszej czy całotygodniowej sytuacji mojej rodziny, mojego narodu, mojego kościoła, Pan Bóg kieruje do mnie, czy nawet szerzej do nas, prawda, jako bardziej ogólniejsze wezwanie, czy pocieszenie, pokrzepienie, czy umocnienie w cierpliwości. To są przeróżne te właśnie Boże inicjatywy, które poprzez słowo Pan Bóg do nas kieruje. Nie oczekujmy zawsze i wyłącznie jedynie pouczeń natury moralnej, bo ileż to Pan Bóg może nas szkolić i nam tłumaczyć, co jest dobre, a co jest złe. Zazwyczaj ludzie inteligentni rozumieją to dosyć szybko. Oczywiście mają często problemy z wykonaniem tego, wtedy potrzebują pogłębienia, przypomnienia, rzecz jasna. Pan Bóg nigdy nie rezygnuje oczywiście z takiego nauczania również o tym, co dobre, co złe, ale to Słowo Boże zawiera w sobie cały szereg jeszcze innych czynności, które spełnia w odniesieniu do każdego z nas, do naszych dusz, naszych serc, a równocześnie tego naszego, powiedzmy, codziennego stylu życia, zachowania się. Byłoby dobrze, gdyby to właśnie Słowo Ewangelii, Słowo Chrystusa rządziło zarówno naszymi uczuciami, naszymi myślami, jak też naszymi planami dotyczącymi przyszłości. Często zamartwiamy się, czy żyjemy w jakimś lęku, w jakimś stresie. Niechże nam się przypomina wtedy: nie bój się, ja jestem z tobą. I tak jak tydzień temu słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Izajasza, Pan Bóg, który mówi do swojego ludu odbudowanego po strasznej niewoli, upokorzeniach, zniszczeniach, że oto teraz cię poślubiam, ludu mój, jak oblubieniec poślubia oblubienicę, tak twój Bóg ciebie poślubi. I Bóg, który chce znaleźć radość swoją w tym oto ludzie. Ty będziesz moją radością. Takie jest ostatecznie oczekiwanie Pana Boga.
Bóg zapłać. Dziękujemy, księże profesorze, bo już czas nam się wypełnił. Kończy się audycja Szukając Słowa Bożego. Na najbliższą niedzielę Słowo Boże tłumaczył nam ksiądz profesor Henryk Witczyk, główny moderator dzieła biblijnego świętego Jana Pawła II w Polsce. Dziękujemy za przybycie.
Bóg zapłać. Pozdrawiam
i pozdrawiamy wszystkich serdecznie.
Szczęść Boże.
Biblistów. Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo.